postacie Adwentu. Maryja. Nazaret w Galilei. To tu, po raz pierwszy na kartach Biblii, spotykamy postać Maryi. Za jej czasów była to niewielka wioska położona w pobliżu Via Maris, głównego szlaku wiodącego z północy do Egiptu. Galilea jako kraina geograficzna rozciąga się od rzeki Litani w obecnym Libanie aż do Doliny Izrael. W czasach biblijnych chętnie posługiwano się określeniem Galilea Pogan, ze względu na fakt, że ludność żydowska zmieszana tam była z ludnością pogańską. Przysłowiowe i biblijne pytanie, czy może być coś dobrego z Nazaretu, zrodziło się z faktu, że miasteczko w dużej mierze zamieszkiwane było przez pogan, którymi przecież Żydzi pogardzali. Niewiele wiemy o życiu Maryi przed zwiastowaniem. Według tradycji miała przyjść na świat jako długo oczekiwane dziecko, oczekiwane przez rodziców, którym chrześcijanie pierwszych wieków nadali imiona Joachima i Anny. Mieszkać mieli w Jerozolimie, w miejscu, gdzie dziś wznosi się kościół świętej Anny. Jako dziecko Maryja miała podjąć służbę w świątyni jerozolimskiej. Apokryficzna protoewangelia Jakuba przekazuje piękną tradycję o Maryi tkającej zasłonę przybytku. Kapłani w Jerozolimie postanowili uczynić nową zasłonę do świątyni. Wybrali więc 7 dziewcząt z pokolenia Dawida. Znalazła się wśród nich także Maryja. Dziewczęta ciągnęły losy, która jakim kolorem winna dokonywać haftu. Maryi przypadł szkarłat i purpura. Szkarłat i purpura, zdaniem autora apokryfu, są symbolem poczęcia Chrystusa i jego godności królewskiej. Ponieważ Jezus utożsamiał się ze świątynią, uczył bowiem o świątyni swego ciała, dziewczyna o wdzięcznym imieniu Miriam, tkając zasłonę świątyni, tkała szatę dla mającego się w przyszłości narodzić Jezusa. Tyle apokryficzna protoewangelia Jakuba. W jaki sposób Maryja trafiła do Nazaretu, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że udała się tam po to, by poślubić Józefa. Pod koniec VI wieku nieznany z imienia pielgrzym z Piaczęcy odwiedził Nazaret. W swoich zapiskach zanotował: Żydówki są tu piękniejsze niż gdziekolwiek indziej w kraju. Nie ma podstaw wątpić, że tak samo było 6 wieków wcześniej. Gdy anioł Gabriel pojawia się przed młodziutką Maryją, by oznajmić jej, że Bóg wybrał ją na matkę swego syna, nazywa ją tajemniczym imieniem Keharitomene, pełna łaski. Ten grecki termin oznacza pełnię łaski. Ciekawe, że Biblia wielokrotnie mówi o ludziach wypełnionych Bożą łaską, jednak za każdym razem pojawia się tam fraza złożona z 2 wyrazów. O Szczepanie mówi się w Dziejach Apostolskich, iż był pełen łaski. Jednak Łukasz używa tam sformułowania złożonego z 2 słów – pleres charitos. Tymczasem w przypadku Maryi ten sam autor sięga po termin, który przypuszczalnie sam wymyślił, aby wyraźnie odróżnić postać Matki Jezusa od innych postaci, które również obdarzone były łaską. Łukasz był z pochodzenia Grekiem. Mógł więc z powodzeniem pozwolić sobie na słowotwórcze pomysły. W opisie zwiastowania warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden termin. Genoito. Niech mi się stanie. Zawołanie Maryi, niech mi się stanie, nie jest, jak chcieliby niektórzy egzegeci, naznaczone rezygnacją, czy wręcz determinacją. Maryja stawia pytanie, jakże to się stanie? Jednak nie jest to pytanie świadczące o braku zaufania czy powątpiewaniu. Wręcz przeciwnie, jest to poszukiwanie wiary całkowicie świadomej. Co prawda łacińskie fiat, niech mi się stanie, sugerować może pewien odcień zgody podjętej z rezygnacją w tonie, no dobrze, niech tak już będzie, skoro tak musi być. Jednak grecka forma, a więc oryginalna, jest jak najdalsza od takiego wydźwięku zgody Maryi. Użyta przez Łukasza forma optativus, trybu życzącego, jest niezwykle rzadka na kartach Nowego Testamentu. Grecki termin użyty przez Łukasza jest więc radosnym zawołaniem. Niech tak będzie, oby tak się stało. I wyraża ochocze przyjęcie woli Bożej, entuzjastyczne wręcz podjęcie współdziałania z nią. W około 6 roku przed naszą erą małżonkowie udali się do Betlejem, rodzinnego miasta Józefa. Podróż odbyli w związku ze spisem ludności, zarządzonym według Łukasza przez Kwiryniusza, wielkorządcę Syrii. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że spis odbył się za Sencjusza Saturninusa, który był u władzy w latach od 8 do 6 przed Chrystusem. Łukasz wzmiankuje Kwiryniusza prawdopodobnie dlatego, że spis przez niego zarządzony był bardziej znany. I właśnie wtedy Jezus przyszedł na świat. Maryja powitała go jako matka Zbawiciela. Nie wiedziała jeszcze wtedy, że po latach stanie się matką niezliczonej rzeszy wierzących, matką Kościoła. A stało się to wtedy, gdy pod krzyżem usłyszała: oto Syn Twój. Ta ostatnia scena, scena pod krzyżem, wrażliwego czytelnika Ewangelii musi przyprawiać o dreszcz. Ernest Hemingway pisał kiedyś: życie łamie każdego, a potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscu złamania. Miał rację, pisząc niektórzy, bo nie wszyscy. Niektórych cierpienie przygniotło tak bardzo, że stracili wiarę w Boga i ludzi. Popadli w rozpacz, stali się zgorzkniali. Cierpienie przeżywane bez Boga może stać się nie do uniesienia. Cierpienie przeżywane w bliskości Boga może stać się szansą na wewnętrzne umocnienie. Tę drugą opcję starał się ukazać Michał Anioł, gdy pracował nad Pietą. O rzeźbie, którą podziwiać można w watykańskiej bazylice świętego Piotra, powiedziano, że jest to il più bello pezzo del marmo nel mondo, najpiękniejszy kawałek marmuru na świecie. Sam artysta twierdził, że rzeźbiąc nie czyni nic innego, jak tylko odłupuje niepotrzebne fragmenty kamienia. Gdy się ich pozbędzie, pozostaje czyste piękno, od dawna zaklęte w marmurze. Może warto w ten sam sposób spojrzeć na samych siebie, odłupać z własnego życia koślawe kawałki zła i grzechu, aby wydobyć na wzór Maryi czyste piękno szlachetnego serca.